Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Afrykański pomór świń jest śmiertelny dla trzody chlewnej dzików. Występuje w Polsce od lutego 2014 roku. I wtedy choroba występowała tylko na Podlasiu. Rolnicy wówczas żądali wybicia wszystkich dzików, bo niechęć rolnika do dzika ma podłoże historyczne, ale głównie ekonomiczne. Dzik wykorzystał sytuację i kosztem rolniczego trudu zaczął się urządzać na polach uprawnych i działkach. Po prostu zwabiony kukurydzianą monokulturą wyszedł z lasu i się zaczęło.
W dwóch statkach było około 25 dzików. I w ogóle ciągnika się nie bały. Dosłownie na odległość 5 metrów. Ryły. I to już po skoszeniu. Objechałem do końca pola, wracałem, dalej bym. Sam pierwszy raz widziałem takie duże stado.
To jest kolejna działka, gdzie uznano, że nie było szkody łowieckiej przez zwierzynę.
No, ale to są łobuzeria. Naprawdę, szkoda na szkodzie. 3 gniazda dla macior. Raz, 2, 3.
I tu jest kolejne gniazdo dla macior, taka zwyżka.
Ciebie welęgarnia tutaj jest.
Tak, z tej części właśnie dwie lochy, 11 młodych. Goniło mnie, nic z tej sprawy nie zostało zrobione.
Bo maciora nie odejdzie, broni tego miejsca i koniec.
Przychodzi dzień?
Siedzi.
Cały dzień, bo to...
Cały dzień.
Bo to, pani redaktor, w dzień gonią lochy, w dzień, nie w nocy.
Ojej, matka boska. Tutaj żyto wspaniałe było.
Ale na ziemi leży.
Na ziemi, tak. Moja, można powiedzieć, moja to... część życia, nie? Zostawiona.
Tam jest las taki dębowy, liściasty, gęsty i oni z tego lasu co dnia na tej łące siedzą. Prawie 100% łąkę w tym roku to 80% łąki zryte. Punktują wszystko.
Tu się locha wyprosiła, tutaj o, w tym miejscu.
I przychodzi tutaj rzeczoznawca, tak? No. I on tu wchodzi do środka?
Nie. On po obrzeżach przeszedł.
A
tutaj.
Dlaczego?
No nie wiem, pytałem się właśnie, no jak pan ocenił, bo rzeczoznawca powinien mieć jakiś punkt widzenia na to, nie? Powiedział, że on na węch to bierze. Z doświadczenia i na węch.
Nadleśnictwo, jak szacuje, to szacuje po prostu areo, powierzchnię, jaką zniszczyli, ale nie biorą pod uwagę głębokości. Było bardzo głęboko zryte i jakieś takie proste zabiegi, które wcześniej skutkowały jak bronowanie czy tam układanie darni, tam w ubiegłym roku no, nie przyniosły skutku i efekt jest taki, że łąka już nie nadaje się do uprawy. To ja bym nie chciała ich oszacowania, nie chciałabym ich pieniędzy, tylko żeby doprowadzić łąkę do takiego stanu, jak była, żebym ja sobie ją mogła skosić.
Ja mam z synem razem 230 hektarów i to wszystko jest pod lasem i to jest nieszczęście. Nie ma szans gospodarowania w tym układzie co teraz, bo zwierzyna leśna jest tak liczna, że ona bazuje bez przerwy na polu od rana do wieczora. Coraz więcej szkody, coraz więcej walczę. Do dyrekcji Lasów Państwowych jeździłem, do Zielonej Góry. Ta sama zagrywka jest, co do nadleśniczego, skargę. Wszędzie objeździłem i to samo. Że to oni mi szkody nie robią. Że zwierzyna leśna robi, a zwierzyna jest własnością państwa. Kółko się zamknęło.
Dzik ma prawo być w lesie, tak. Ma prawo wyjść z lasu. Musi przecież jeść.
Nie karmią tą zwierzynę. Poletko jakieś zrobią blisko pól uprawnych. Nie odciągają zwierzynę od pól, tylko przyciągają zwierzynę do pól. Pilnuję trochę. Jeździmy nocami, syn nieraz jedzie.
A pan nie pilnuje, tak jak kolega?
Pani redaktor, całą jesień pilnowałem, kupiłem chyba z 10 paczek tych zapałek do straszenia. No, zwracano mi nawet uwagę, że straszę płoszę zwierzynę w okresie zimowym. Oni chcą polować, nie? A ja chcę po prostu uczciwie pracować, bo to jest mój sposób na życie. Wszystkie uprawy, które nowe powstają w lesie, grodzą siatką, żeby im dziki nie niszczyły. No to te dziki gdzieś muszą się podziać, chcą hodować. No gdzie te dziki? To jest zwierzyna. Nie dziwmy się zwierzynie, że ona szuka żeru.
No miałem w ziemniakach i owsie. No dziki. Prawie, że co roku jest. Że nawet nie uciekają do lasu. Ja nie chcę ich pieniądze, tylko żeby zrobili porządek.
Można ocenić, ile tu jest procent zniszczenia. Ojej. Tak prostym okiem.
Matka boska.
Co roku te same szkody są. Z łąki to po prostu nie ma nic. Las jak posadzą, to ogrodzą sobie, nie? A tutaj mówiłem, żeby ogrodzili, to dla nich za wysokie koszty. A dziki są, dalej chodzą.
Świeże kopyta. Aha. Tutaj małe.
O, tak, tak u mnie przy lesie jest, tak jak tutaj. Słoma bez kłosów.
To ma wymiar już społeczny. To nie jest już problem mój tylko. Dlatego poprosiliśmy panią redaktor o pomoc, bo czujemy się bezsilni. Zaszczuci, można powiedzieć, jeszcze gorzej nawet. Najmniejszą winę ma ta zwierzyna. Zwierzyna potrzebuje jeść. Nadstan jest zwierzyny, bo jest za duży stan do łowiska, jakie może pomieścić łowisko. Zwierzyna idzie głodna. Proszę o jakieś tam ochronę tej mieszanki, proszę. Do nadleśniczego byłem, panie nadleśniczy, proszę o pomoc, po prostu o pomoc. Absolutnie nie zareagował nic, że rolnik ma jakiś problem. Ja wielokrotnie występowałem do nadleśnictwa, panie nadleśniczy, dam działkę, dam zboże za darmo, tylko zapłaćcie mi za uprawę, a ja wam zrobię, zasieję żyto gęście i będzie miała ta zwierzyna na zgryzanie, a mnie będzie tym samym do mnie wchodzić. No tak... Nikt na to ani pozytywnie nic nie odpowiedział. Zacząłem modernizację chlewni i czym ja to będę karmił? No wypadałoby teraz tak z dwie lochy wziąć i puścić przed nadleśnictwo tam na te piękne ogródki i niech tam pan nadleśniczy karmi je.
Tutaj w tym miejscu, gdzie ja uprawiam te zboża, to jest epicentrum i Eldorado dla dzikiej zwierzyny i dla myśliwych, którzy korzystają z moich usług jako tako producenta, można powiedzieć, zwierzyny dzikiej.
Dla nich Eldorado, a dla pana co?
Gehenna pracy.
Później rolnicy z Podlasia zaczęli wychodzić na drogi, żądając rekompensaty za szkody spowodowane przez dziki, odstrzału zwierzyny na terenie miast i gmin oraz zmian w ustawie o ochronie przyrody i prawie łowieckim. Takich zmian domagało się w 2015 roku również Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. W studiu rozmawiałam z samorządowcami Wadymem Tyszkiewiczem, Markiem Cybulą, Dariuszem Jarocińskim, Leszkiem Banachem z Lasów Państwowych i Zdzisławem Rutkiewiczem, łowczym okręgowym.
Dziki są świetnymi pływakami, przekraczają Odrę bez problemu, one z rozbiegu wchodzą do Odry przez główki i z łąk nadodrzańskich przemieszczają się w kierunku miasta. Dzik będzie poszukiwał jedzenia, on idzie to, co jest łatwiejsze do zdobycia.
Ale czy w ostatnim czasie, panie burmistrzu, stwierdziliście, że ta populacja się zwiększa?
Jest coraz więcej.
Jest coraz bliżej ludzi?
Tak, jest coraz więcej dzików na terenie miasta.
Że szkody są także
szkody
w miastach?
Są coraz większe, ale najgorsze jest to, że w tej chwili dziki oczywiście nie atakują jeszcze ludzi, ale straszą ludzi na pewno. Ludzie się boją przechodzić koło dzikiego zwierzęcia, nie wiedząc, jak ono może zareagować. Jesienną porą, kiedy jest szybko ciemno, nie widać, czy ten dzik nie jest na przykład zwierzęciem zranionym, które z łowiska się wydostał, postrzelony na przykład i może zaatakować rano. Tego nie widać nad ranem, kiedy jest ciemno. Często w asyście straży miejskiej nasze dzieci do szkół w okresie tym jesienno-zimowym są eskortowane, żeby mogły opuścić niektóre tereny mojego miasta.
Szkód jest więcej to dlatego, że dzisiaj nie ma tych ugorów, które były wcześniej w gminach. Te dopłaty spowodowały, że każdy kawałek ziemi jest zaorany. Jest duża koniunktura, jeżeli chodzi o kukurydzę, a to jest przysmak dzika, że ta populacja się zwiększyła. Ale ona jest regulowana odstrzałami. Te plany są na bazie inwentaryzacji. Ja mam praktycznie corocznie mediację w przypadku, kiedy rolnik się nie godzi na szkodę, bo dzisiaj rolnik to jest osoba wykwalifikowana, wykształcona, dokładnie potrafi obliczyć swoją szkodę i on żąda rekompensaty czy tej odszkodowania. I nie godzi się na przykład na podpisanie protokołu. Wtedy mamy mediację w gminie czy tej wójt-burmistrz. Potem jest droga sądowa i rolnicy te sprawy wygrywają. Nie ma jakiejś wyraźnie zwiększonej populacji. Tego nie
ale
widać.
Trzeba rozgraniczyć tereny obwodów łowieckich, czyli tam, gdzie...
I poza obwodami.
Dokładnie, bo to jest chyba istotniejsze w naszym apelu też między innymi.
Tak, tu chodzi bardziej o tereny miejskie i problem dzików w miastach.
Zagrożenie życia i zdrowia i szkody, które są powodowane, naprawdę idą w dziesiątki tysięcy złotych na terenie miast. Polskie prawo dopuszcza dochodzenie odszkodowań, ale tylko od gospodarstw rolnych, tak? Czyli tam, gdzie dzik czy zwierzyna dzikożyjąca zrobiła jakieś szkody na terenach gospodarstw rolnych, tam można dochodzić odszkodowania. Miasta nie mają od kogo dochodzić odszkodowania. Ja tylko przykłady podam. Proszę Państwa, Gmina Czerwieńsk, 7 tysięcy złotych. Zniszczenie boiska gminnego. Miasto Gubin, tereny zielone zniszczone za 24 tysiące złotych. Miasto Gorzów, 36 tysięcy złotych. Międzyrzecz, 18 tysięcy. Orlik w gminie Torzym zniszczony za 18 tysięcy złotych. Gmina miasta Nowa Sól, Zielona Góra, przepraszam, 100 tysięcy złotych i tak dalej. Niestety na terenach miejskich nie można je objąć obwodami łowieckimi, co się wiąże z tym, że nie wolno je w żaden sposób odszczelić. Szukamy rozwiązania problemu. My zaapelowaliśmy do władz naszego kraju o to, żeby rozważyć jakieś rozwiązania, które pomogą nam normalnie funkcjonować.
Czy rzeczywiście najprostszym sposobem, poza obwodami łowieckimi, aby powstrzymać marsz dzików pod nasze okna, jest w Polsce odstrzał? 300 tysięcy w Polsce jest teraz.
Jest 300 tysięcy i rzeczywiście w ciągu dziesięciolecia nastąpiło zwiększenie tej ilości prawie że o 100%. Jedną z przyczyn pewnych problemów w eksploatacji owego stada jest także powszechna niechęć społeczna do łowiectwa, które jest generalnie gałęzią gospodarki. Niektórzy mówią, że to jest sport. To nie jest sport, to jest hobby. To jest rzesza ponad 100 tysięcy ludzi, którzy czynność ograniczenia populacji wykonują. Że nie ma szans inaczej ograniczyć szkód, o których Państwo mówicie, jak ograniczyć stado, czyli ilość. Proszę także przyjąć taką informację, że wywożenie dzików poza miasto nie ma żadnego sensu, bo są przypadki znane, że dzik jest w stanie kilkadziesiąt, ponad 100 kilometrów przejść w jakimś określonym dla siebie celu. W związku z tym musimy społecznie się wyedukować i przyjąć, że jednym z elementów regulacji stanu jest pozyskanie. Oczywiście, jeśli będziemy używać tutaj różnych sformułowań, jedni powiedzą pozyskanie, eufemizm, drudzy powiedzą zabijanie, mordowanie i tak dalej, ale wszyscy musimy się zgodzić co do tego. Na przykład w Szwajcarii, państwie, którym referendum jest jednym z elementów dyskusji ze społeczeństwem, w jednym z kantonów wyrażono pogląd, u nas nie będzie się polować i po 3 latach zmieniono zdanie. Otóż można w sytuacji oceny zagrożenia zdrowia i życia spowodować nadzwyczajną eksploatację stad poprzez uchwałę sejmiku, zwiększenia, decyzję administracyjną.
Są regulacje prawne u nas, które pozwalają na odstrzał dzików nawet na terenie miast. Mamy przykład Zielonej Góry. To się odbyło w ten sposób, że decyzję podejmuje na wniosek powiedzmy gminy czy urzędu miasta starosta. Zasięga opinii u nas i my we wszystkich, bo takich opinii kilka wydawaliśmy już. W Zielonej Górze to co roku wydajemy. Natomiast na wszystkich innych miejscach, gdzie to by zagrażało bezpieczeństwu, to poprzez odłów.
Jedna kwestia to jest regulacja populacji. I co do tego nie mamy wątpliwości. Uważam, że w miastach jest to nieuregulowane. Natomiast niezależnie od tego, nawet jak zredukujemy liczebność dzika, to i tak on będzie wchodził na tereny miast.
Podczas decyzji administracyjnej wydaje się warunki wykonania tej decyzji. I to jest wtórne zjawisko, trzeba się tym przejmować. Mamy do dyspozycji siły prewencji, czy policyjne, czy straży pożarnej i tak dalej, pewne elementy izolacji, dobrzy strzelcy, no to jest wszystko do opanowania. Natomiast trzeba przyznać, że dzisiaj nie ma warunków prawnych zadośćuczynienia ekonomicznego tym wszystkim, którzy doznali szkody ze strony zwierzyny łownej, z wyłączeniem upraw rolnych, które notabene stanowiskiem Sądu Najwyższego zostały poszerzone generalnie co do zasady, to znaczy uprawą rolną nazywamy każdą uprawę na gruncie rolnym.
Tak było. W tamtym czasie w polityce ukazał się głośny artykuł Dziku ty świnio. Autor napisał, że może to nieludzkie wybić dziki, ale władza złożyła rolnikom stosowne obietnice, że prawo się zmieni, ale nie da się zredukować populacji do zera. A dziki wtedy są już wszędzie. W kukurydzy, ziemniakach, zbożach, na łąkach, w sadach i w ogródkach. Nie pomagają nocne pilnowania, petardy, substancje zapachowe, palące znicze i grające radia na baterie. Dziki zniszczyły 7 hektarów w sadzie pana Zygmunta.
Żona moja na przykład nie chciała chodzić, bo bała się dzików. Trzeba było robić zabiegi i odmładzać te brzoskwinie. A myśmy już tego nie robili, bo sił zabrakło i syzyfowa praca. Co my dzisiaj wykonamy pracę, a jutro przyjdą dziki i wszystko porozwalają? Tu one mają raj, robią co chcą.
Byliśmy we Francji, to była pełna komuna, no to był rocznik 80-81, wtedy kiedy mało ludzi jeszcze jeździło na zachód, bardzo mało. No i tam widzieliśmy, ale to były głównie winnice. No i piękno tych winnic, no ojciec zaczął mówić, no o winnicach to należało zapomnieć, no bo ani nie było tutaj gatunków żadnych winnic, no i wymyślił sobie brzoskwinie. Sad rozpoczął się w 83 roku, budowa sadu była. W momencie, kiedy ja zdawałem maturę. W 83 roku powstała Rakoniewicka. To było coś, co było wyprodukowane w Polsce, w Rakoniewicach, stąd ta nazwa była. Ale to była odmiana nieciekawa. To była odmiana zielona, brzydka. No ale taka wtedy była w Polsce. No, Polakom pasowała. To była typowo komunistyczna odmiana. Taka, żeby była. Zielona, brzydka, dojrzewająca we wrześniu. Ojciec nie wiem gdzie znalazł Instytut Sadownictwa. To był oddział Skierniewicki we Wróblowicach. Tam pojechaliśmy, proszę panią, no i oni mieli odmiany takie dla ludzi. Czyli to były odmiany takie, które myśmy widzieli tylko w telewizji, jak spożywali ci zachodni ludzie. No i myśmy posadzili te brzoskwinie, proszę panią, to było chyba na hektarze, dość ładnie rosły. Pojawiły się po 3 latach, pojawiły się pierwsze owoce, a że to był pierwszy rok. Owoców było mało, ale były tak duże, że to nas przerastało. Po prostu sam wygląd tych owoców... Nie byliśmy w stanie zrozumieć, w jaki sposób w naszym kraju, gdzie każdy, no tak troszeczkę pukali się w głowę, że brzoskwinie w naszym kraju, przecież to nie jest owoc na nasz kraj, a jednak one powstały.
Teresa 50 gram miała średnie.
To czyli prawdziwa była legenda o waszych brzoskwiniach?
Prawdziwa.
Jak już te granice się otworzyły, czyli to były lata 90., pojawiali się ludzie, którzy ściągali brzoskwinię bułgarską i pisali na nich, w tych platonach, pisali brzoskwinia z Buchałowa. Ale przyszło minus 8 stopni i z brzoskwini zostały tylko liście. I trzeba było czekać kolejny rok. Co drugi rok generalnie były, nie?
To są te kapiszony. Mhm.
Czyli amunicja?
Tak, te kapiszony.
No.
I to się zakłada ten kapiszon i daje się petardę.
No dobrze, ale czym pan ją wystrzeliwuje?
Pistoletem. Może nie jest załadowany.
Ja może z boku stanę, bo nie. Jakby pan tak we mnie strzelił tym hukowym. To jest amunicja jednak, nie?
Czekaj no. By trzeba było to załadować. To wszystko tutaj rosło. Cały teren jest zgrodzony i na dzika to taka siatka jest niczym. Wyrwane dziury. To wykosiłem, a teraz od nowa już trawa wyrosła. I... Pan... Może pani klapnąć na te pszczelarstwo.
Mogę klapnąć?
Tak. Niech pani klapnie na to. Zostań.
Może go wypuścimy.
Oj, to opowiem pani historię, jak to on się znalazł. Ale stróżem jest bardzo dobry. Tutaj zawrócimy, bo teraz będą chaszcze i musimy przejść. Ja tu kij będę miał dla siebie też i dla pani też kij. Do podparcia czasami.
Dobrze, niech pan tutaj stanie, dalej nie idziemy. Szkoda samochodu, naprawdę.
Ja już teraz to już ja tu rządzę. Teraz to już ja tu rządzę, pani redaktor. Ja wiem, bo ja tutaj miód biorę i ja tu wszystko robię. Ja już
jak on ma na imię?
O, to właściciel go nazwał Dolar.
A
miał
Dolar?
Miał dwa takie. Jeden nazywał Dolar, a drugiego Euro. Dobry piesek, dobrze. On się przyzwyczaił do dzików, bo Sara jak była, to walczyła z dzikami i ona natknęła się na Odyńca. A ten się zaprzyjaźnił z dzikami, bo jest ich bardzo dużo, nie? On je traktuje jak kury.
Chodź.
Proszę wybrać kij, którym pani będzie wygodniejszy.
I mam się nim podpierać, tak?
Tak, no cię podpierać i się, bo będą nierówności.
Gdzieś w granicach 2010 roku. Wtedy był początek. Myśmy dużo pracy włożyli, żeby to ogrodzenie przetrwało lata i fakt jest taki, że przetrwało to lata, no ale niestety jak już przyszły te duże ilości dzików, no to po prostu zniszczyły, nie? Jest ich tak dużo, że no nikt sobie z tym nie radzi, nie?
Ja to przeżywam, ale co ja mogę zrobić? Ja nic nie mogę zrobić.
Ja wtedy napisałem, bo to była taka wyjątkowa jesień, gdzie te dziki zwalczyły połowę sadu. To one tam się prosiły. I się nadal proszą. Był myśliwy ze mną, mówi, no tutaj był dzik, bo ciepło jest. Za 2 dni patrzę, a ona prowadzi 8 małych, nie? Tych pasiastych, nie?
Ogrodzenie jest zniszczone. Sad praktycznie nie funkcjonuje w tej chwili.
To jest nieużytek. To jest nieużytek, to się do niczego nie nadaje.
Był moment taki, że nawet nie szło tam żadnym sprzętem wjechać. No bo były takie dziury porobione przez dziki, że no nie można, przestaliśmy po prostu to uprawiać. No nie było pomocy. Koło łowieckie praktycznie powiedziało, że...
Odmówiło.
Są przepisy, jakie są, oni są górą i niczym się nie interesowali.
7 hektarów jest tego.
A teraz co? Tylko płakać.
Widzi pani?
No ale co, one się tędy przedostały?
Tak, to się przedostają, podnoszą to wszystko. I.
Aha. Tak. Ale tędy wejdzie tylko mały dzik.
Oj, proszę panią, dzik jak idzie, to rozpycha wszystko. Tam mam takie dziury na pół metra przepchane. Widzi pani, tu kamienie leżą. To była siatka wpuszczana 20 centymetrów w ziemię, zasypywana była kamieniami i zalewana betonem przed zającem i przed lisem. Jak przyszedł dzik, to rozwalił ogrodzenie i lis sobie chodzi jak chce, natomiast zając wyginął, zająca nie ma. Tam na tamtej ścianie północnej jest jeszcze więcej, jest tam w krzakach, w ogóle jeden z myśliwych to mi powiedział, żebym ja wyciął las na 4 metry, że oni będą mieli wolne pole do strzelania, nie? Aha. Cały teren poryły, mieszkają na tym terenie.
Tam jest jego praktycznie to życie po 50, to wiąże się tylko i wyłącznie z sadem w Buchałowie. A próbuję to, co on robi, ale widzę jednocześnie...
Ile go to kosztuje
i to, że praktycznie jeden odsyła go do drugiego, to powoduje to, że ja mówię, no dobrze, no ja mam swoje zajęcia, widać, no ustawa o dzikach jest jaka jest, więc wpływu na to nie mamy. Każdy się wymiguje, każdy jest czysty.
Teraz mamy orzechy. Mamy ponad 20 orzechów w terenie, mamy winogrona. To wszystko należy do dzików.
Czy i jak możemy pomóc? Czy jest jeszcze możliwość pomocy? Okazało się, że nie, bo sprawę uznano za przedawnioną i tak dalej, i tak dalej. A na antenie kolejna rozmowa, w której udział brali Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej i Jacek Banaszek, łowczy okręgowy. W tle nowelizacja ustawy o odszkodowaniach.
Niedowartościowanie danej szkody, którą ponosi rolnik, niejednokrotnie prowadzi gospodarstwo do bankructwa. I lekceważenie stanu, jaki zastali, jaki tam widzą, jest to dla mnie sytuacja dziwna i przedziwna. Znam prezesów obwodów łowieckich, gdzie grodzą. Tak, gdzie grodzą. Nawet ostatnio byłem na negocjacjach w rejonie Wschowy, kiedy rolnicy posieli kukurydzę, to myśliwi przez okres tygodnia czasu wystawiali dyżury, żeby oni te dziki poszyli.
W obecnym stanie prawnym koło łowieckie z jakichś powodów, czy to uzasadnionych merytorycznie, czy też innych powodów, nie potrafi dojść do porozumienia, to po to żyjemy w państwie prawa, żeby sąd zebrał, przyjął pana relację, zebrał dowody w sprawie i wydał sprawiedliwe orzeczenie. I to jest coś, co tutaj nie zostało zrobione i ubolewam nad tym.
Nowa ustawa, która wyszła 22 czerwca w tej chwili, jest ponownie nowelizowana.
Ale jest podpisana przez pana prezydenta.
To jest tylko podpis, a problemy są coraz większe. Mamy wielkie nieszczęście, bo jest tak zwana choroba ASF, afrykański pomór świń. To powoduje, że nawet ludzie, decydenci w Sejmie zauważają, z czym to się wiąże, bo my w tej chwili mówimy o skutkach, ale nie mówimy o przyczynach. A przyczyna tego, co spotkało pana Zygmunta i to, co się dzieje w kraju, to jest zbyt duża populacja dzika. Z tą chorobą Portugalia walczyła 30 lat. Ona jest u nas dopiero trzeci rok. Nie została ona zatrzymana na tym Podlasiu. W tej chwili już sięga 3 województw. Ona już jest na Mazowszu. Postępuje w głąb kraju. Niektórzy naukowcy mówią, że ona jest w stanie w ciągu roku 300 km przejść do przodu. W tej chwili rzeczywiście będzie to w kompetencjach wojewody.
Już zostało powiedziane, iż w całej Polsce, nie tylko na terenie zagrożonym ASF, na ścianie wschodniej, mamy kierunek zejścia z liczbą dzika do 5 sztuk na 1000 hektarów. To jest bardzo duży spadek. Przykładowo w momencie obecnym, kiedy na 5-tysięcznym obwodzie pozyskuje się około 80-100 dzików, będzie to granica 25-20 dzików.
To jak to będzie wyglądało? Teraz powiedzmy, że dziki wchodzą na czyjś teren, niszczą rolnikowi kukurydzę. Gdzie on według tego nowego prawa będzie zgłaszał swoją szkodę? Do kogo?
Do pana wójta.
A później wójt przekaże wojewodzie. Tak było. Pierwszy przypadek ASF stwierdzono u martwego dzika znalezionego w Tarnawie Jeziernym w gminie Sława. Oficjalnie został potwierdzony 14 listopada w 2019 roku. Tych przypadków w styczniu było już dużo więcej.
Zofia Batorczak, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Mamy w tej chwili około 95 przypadków, ponad 150 sztuk dodatnich w tych przypadkach. Przejrzeliśmy około 3000 km2, przeszliśmy przy pomocy wojska, myśliwych, leśników, inspekcji weterynaryjnej. Tam w wyniku tego znaleźliśmy około ponad 800 dzików, u których właśnie te ponad 150 jest dodatnich.
Sejm przyjmuje specustawę, która zmienia zapisy w 9 innych i ma ułatwić zwalczanie tej choroby poprzez wybijanie dzików i zwiększenie bioasekuracji. Chodzi m.in. o stosowanie określonych zachowań i środków higienicznych, jak na przykład odkażania rąk, obuwia, odzieży, narzędzi czy sprzętu stosowanego w gospodarstwach rolnych. Chodzi o ochronę trzody, bo wirus nie jest groźny dla ludzi. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński bardzo liczy na specustawę, aby z ASF w Polsce skończyć raz na zawsze.
Zrobiono to, co trzeba w ciągu 3 dni w województwie lubuskim, żeby wirus osaczyć, całkowicie uniemożliwić przedostanie się na zewnątrz, no ale przecież było wiadomo, że walczymy na terenie obcym, gdzie już pewne rzeczy mogły zajść kilka tygodni temu. Powstał natychmiast płot, ogrodzenie czy przegroda między województwem lubuskim a wielkopolskim o długości ponad w tej chwili 100 km. To jest dokładna replika przypadku czeskiego, czyli sposobu, w jaki Czesi poradzili sobie skutecznie z ASF-em. Pełna izolacja i likwidacja populacji całkowita wewnątrz tych zagrodzeń.
Myśliwi zaczęli strzelać. Do końca lutego prawie wszystkie dziki w Polsce zostaną zabite. Ponad 210 tysięcy. W Lubuskiem 2177 dzików. Tam, gdzie wykryto wirusa, obowiązuje zakaz wejścia do lasów. Powstają dodatkowe płoty przy A2 i S3. A dzik nadal wychodzi z lasu pod osiedlowe okna i na ogródki działkowe.
A dzień dobry.
Witam.
W ubiegłym roku poryły tak grządki, że po prostu ja już przestałam sadzić warzywa, cokolwiek, kwiaty ozdobne. A w tym roku mam kawałek takiego, no płaskiej przestrzeni, bo te działki są kaskadowe.
No widzę właśnie.
To w tej chwili nie mam w ogóle trawnika. W niedzielę mi sąsiadka zadzwoniła, że poryły. Chodźcie pod dach.
No i jak dzik wejdzie, to pani go nie lubi pewnie.
I wie pani co, żeby on mi tu porył. Na tej części, na tej, to ja bym się cieszyła. No ale cholera, porył tam, gdzie się wypoczywa. Wczoraj żeśmy widziały z sąsiadką, jak chciałam mu zdjęcie zrobić, ale zanim wzięłam telefon, to on mi uciekł. U mojej sąsiadki tak samo, no i tutaj widzę każdemu.
Pory te zostały.
Cały trawnik tak no to, rozorany. Tak. Wczoraj też Mieciu był na drugiej stronie. Szły, proszę panią, dziki. Ja mówię, Mieciu, bo biegnie do ciebie trójka. Sprawa dzików u nas na naszych działkach to nie jest dzisiaj, nie jest wczoraj, tylko to jest od wielu lat. Tylko nie były tak dużo jak w tej chwili.
Kupę pieniędzy zainwestował, bardzo się przestraszył, dlatego że 2 działki od niego, one sobie umościły gniazdo w tej chwili. I tam siedzą 2 lochy, około 10 małych i jeszcze 2 drugoraczniaki.
A proszę powiedzieć, czy wiecie, jakie to jest stado duże?
Około 10-12 sztuk.
Mnie zniszczyli strasznie. Wszystkie tulipany powyciągały. Wszystko pozjadały też. Już byłam tak zła, że mi się nie chciało przychodzić i cokolwiek robić.
Rozmawiałem z myśliwymi. Oni mają taką anegdotę, że jak wchodzi na polowanie do lasu, po pierwszym strzale jest koniec polowania, bo wszystkie uciekną. Na działkach, w momencie jak my je straszymy, to one podchodzą bliżej zobaczyć, co się dzieje.
Wywozili te dziki przecież, ale one wrócą, te 30 kilometrów, czy ile wrócą.
Widzi pani sens pracy na działkach teraz, jak macie niechcianych gości?
Niechciane, no jest sens, bo człowiek lubi to robić, więc jest na pewno sens. No, pewno apel do Urzędu Miasta, żeby poustawiać klatki, powywozić.
Czy my za bardzo nie...
Kochamy te zwierzęta, ale proszę panią...
Kiedyś, pamięta pan, w szkole uczono, że dzika trzeba się bać. A w tej bajce było, dzik jest zły, tak?
Zły.
Dalej jest zły.
Obok mojej działki sąsiadka Jola ma i zaczęła sprzątać, patrzy, za tym wszystkim leży świnia z prosiakami.
Locha.
Tak, zostawiła to wszystko i uciekła.
Pójdzie locha z małymi i niech mały tylko kwiknie, to nikt nie ucieknie. A tu chodzą starsze osoby, dzieci.
A całość właśnie powtarza się co roku.
Cieszę się, że pani tu jest, naprawdę, i w pani jest jedyna nadzieja. Fajnie, że mamy takie władze, które działają, bo to jest też podstawa. No, niech każdy robi to, co do niego należy. Jeżeli urzędnik nie umie wydać decyzji, żeby tą odłownię przestawić na taki duży teren, jak jest Zielona Góra, powiększona już teraz, to ja śmiem twierdzić, że tych dzików jest bardzo dużo.
Mam nadzieję, że ten strach minie. Rekomendacje masowego odstrzału to część walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Może jednak oznaczać wyeliminowanie tego gatunku z polskiej przyrody. Las bez dzików nie będzie już taki sam. Grażyna Walkowiak, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w Twojej sprawie.